6,5 minuty po godzinie 19 na antenę Polskiego Radia Poznanie powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Program nieustająco realizuje Krzysztof Jankowski, a w studiu też nieustająco pracują dla Państwa
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Będziemy z Państwem do godziny 20. Jeśli chodzi o wydarzenia ligowe, to oczywiście jeszcze będziemy mówić i o piłce ręcznej, także o rugby, o hokeju na trawie. Będziemy także zapowiadać sezon w piłce wodnej z ekipą Water Polo Poznań, ale będziemy też na torze Poznań na finałowej rundzie wyścigowych samochodowych i mistrzostw kraju. Będziemy rozmawiać o jubileuszowym 80. wyścigu Tour de Pologne, kolarskim wyścigu, który w 2023 roku wystartuje pod koniec lipca ze stolicy Wielkopolski. Będzie mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, między innymi o ciekawym turnieju z udziałem narodowych reprezentacji pań do lat 19. Powiemy także o pewnych sportowych studiach. To wszystko do godziny 20. Najważniejsze informacje dnia właśnie teraz.
Dzisiejsze informacje ligowe to m.in. piłkarska ekstraklasa. W meczach zakończonych Miedź Legnica przegrała ze Stalą Mielec 0-2, a Jagiellonia Białystok pokonała Koronę Kielce 4-1. Niespełna kwadrans do końca meczu Widzewa Łódź z Rakowem Częstochowa. Jest w tym meczu remis 0-0. W ekstraklasie koszykarzy BM Stal Ostrów Wielkopolski wygrała na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 99-60. W ekstraklasie szczypiornistów Arget Ostrowia za 2 punkty wygrała z Wybrzeżem Gdańsk 30-30. Spotkanie zakończyło się takim remisem, ale w rzutach karnych Ostrowia lepsza 11-10. Natomiast Górnik Zabrze gra z Energą MKS-em Kalisz i w tym spotkaniu Górnik prowadzi 15-10. Meksykanin Sergio Perez z Red Bulla wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Singapuru. To 17. runda Mistrzostw Świata w tym sezonie. Pozostałe miejsca na podium dla kierowców Ferrari. Drugi był Monaczkijczyk Charles Leclerc, a trzeci Hiszpan Carlos Sainz. Dopiero 7. był obrońca tytułu mistrzowskiego, lider klasyfikacji generalnej, Holender Max Verstappen z Red Bulla. Finn Kalle Rovanpera w Toyocie dzień po swoich 22 urodzinach wygrał samochodowy rajd Nowej Zelandii i został najmłodszym w historii mistrzem świata. Na bardzo dobrej 8. pozycji w klasyfikacji generalnej i drugiej w kategorii WRC2. Nowozelandzki rajd ukończyli Kajetan Kajetanowicz oraz pilot Maciej Szczepaniak w Skodzie Fabii. Zawodniczka Akademii Judo Poznań Eliza Wróblewska, walcząca w kategorii 70 kg, zdobyła brązowy medal Pucharu Europy Seniorów, który rozgrywany był w słoweńskiej miejscowości Celje. Natomiast kolarze Tarnowi Tarnowo Podgórne w Godzieszach Wielkich niedaleko Kalisza zdobyli drużynowe mistrzostwo Polski w elicie oraz w kategorii do lat 23 w jeździe na czas. Ekipa z Tarnowa Podgórnego startowała w składzie Radosław Frontczak, Igor Sęk, Piotr Maślak i Jakub Musialik.
9,5 minuty po 19:00 zaczynamy muzycznie drugą godzinę audycji w sportowym rytmie od nagrania Robiego Nebila. O znamiennym tytule będzie to tytuł C'est la vie. 11,5 minuty po godzinie 19:00. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Teraz będzie w samochodowym rytmie. Zabieramy Państwa razem z Dawidem Cytrowskim na Torre Poznań. Tam 9. i 10. runda wyścigowych, samochodowych, mistrzostw Polski.
Wyścigowe, samochodowe, ostatki w ten weekend na torze Poznań, bo to 9., 10. ostatnie rundy wyścigowych, samochodowych, mistrzostw Polski, dyrektor zawodów Sebastian Urbaniak.
Do wczoraj na przykład w pucharze mini, znanym i dość długo tutaj jeżdżącym pucharze, 5 osób mogło wygrać mistrza Polski, wczoraj już tylko 4, a dzisiaj walka do końca i te kilka punktów różnicy przy 160 kilku punktach, które się zbiera przez cały sezon, to są naprawdę ułamki, więc baliśmy się, że tutaj naprawdę będzie taka bójka o wszystko. Chłopaki zachowali klasę, walczyli do końca, ale bardzo, bardzo sportowo. Ale zdarzają się inne sytuacje, w których w niektórych klasach nikt nie był do końca pewny w tych swoich klasach, czy będzie mistrzem. Także mamy w tej chwili pana Wierzbickiego, który wygrywa w Maździe tuż przed końcówką, ale też uzbierał sobie trochę punktów i też do końca nie było wiadomo, więc to są mega emocje, gdzie ludzie przed startem robią fajną atmosferę, ale jak już siadają do auto, to trzeba pokazać taki pazur, trzeba walczyć, no bo walczy się o mistrza Polski.
No właśnie, tak sobie myślę, że z takiego sportowego punktu widzenia dla kibiców, no to fajnie, że na koniec największe emocje, ale dla was organizatorów to zawsze ryzyko, że będzie zwiększone prawdopodobieństwo jakichś kolizji, starć, czystych zagrań.
Tak, jesteśmy na to przygotowani, zresztą pierwsze rundy początkowe, rundy końcowe muszą takie być, że musimy mieć trochę szerszą obstawę, bardziej czujnie patrzymy na to, co się na to, że dzieje. Myślę, że tak jak ja ze swoim 20-letnim doświadczeniem jestem w stanie określić nawet tak do kilku zakrętów, co się może wydarzyć, że czwarty walczy z trzecim, i nie potrafi jeździć jakiejś sekcji, to możliwe, że tam się coś wydarzy. To widać trochę wcześniej, aczkolwiek myślę, że dojrzałość naszych zawodników jest na tyle duża, że jak patrzę na poprzednie lata, to naprawdę nie jest aż tak groźny.
Kadem Wielmicki, Unitar Mazda MX-5 Cup.
Zwycięzca sobotniego wyścigu, no to opowiada, jakie tutaj wrażenia, no i przede wszystkim jak ten wyścig z twojej perspektywy wyglądał?
No po wczorajszym wyścigu, który wygrałem, zmieniliśmy się pozycjami, pierwsza piątka, więc startowałem z piątej pozycji, wiedziałem, że będziemy walczyć, no i też tak było, że już od pierwszego okrążenia cały czas walczyliśmy z opakami, była bardzo fajna, czysta, bezkontaktowa walka i później udało mi się w połowie wyścigu opaków wyminąć i odjeżdżać, więc bardzo fajny dla mnie wyścig. Znowu udało mi się wygrać i w tym roku zdobywam tytuł mistrza Polski, więc jest naprawdę fajnie.
Ty jesteś takim typem zawodnika, który lubi taką bezpośrednią walkę na torze, czy jednak jak masz tych paręnaście metrów przewagi, to czujesz się trochę bardziej komfortowo?
Nie, wolę walczyć, jednak bo walka, czuję się lepiej w walce, lubię sobie strategicznie ustawić swoją pozycję do walki. Ale no, też lubię jechać pierwszy i po prostu wygrywając, więc jestem, no, może powiedzieć, miksem takiego zawodu.
2022 sezon można już powoli uznawać za zakończony. Udany to był z waszego punktu widzenia?
Tak, każda impreza z gośćmi, żadna impreza nie była typowo z Polska. Dzisiaj mamy na przykład gości z Suzuki. W przyszłym roku chciałbym też pokrzyżować kilka tematów podczas Mistrzostw Polski, tak jak dzisiaj mamy na przykład kolegów z formuł historycznych, którzy dzisiaj ścigają się trochę tak freestyle'owo, chcą się trochę pokazać, chcą się zobaczyć, chcą odświeżyć niektóre znajomości, ale już pytają, czy mogliby założyć kostki i startować w jakimś takim swoim własnym pucharze. Więc chcielibyśmy, żeby te imprezy nie były tylko wyścigi, ale to był po prostu bardzo fajny festyn motoryzacyjny, który skupia ludzi, którzy chcą oglądać nie tylko wyścigi, ale po prostu są motopasjonatami.
Dzieje się na samochodowym torze Poznań, dzieje się także kolarsko. Do 23 października jeszcze rozgrywane będą czwartki kolarskie na torze Poznań, do 20 dokładnie. Natomiast w przyszłym roku na torze Poznań finiszować będą kolarze startujący w 80. edycji wyścigu Tour de Pologne. Jak do tego doszło? Okazuje się, że pierwszy etap zostanie rozegrany w Wielkopolsce ze startem i metą w stolicy Wielkopolski. Ogłosił to wszystko Czesław Lang. Zatem przypomnijmy, 29 lipca, sobota, pierwszy etap Tour de Pologne w Poznaniu, mówi Czesław Lang.
Sama nazwa, wyścig dookoła Polski, Tour de Pologne, ale wiadomo, nie mamy 20 czy 30 etapów, żeby tą Polskę co roku można było wjeżdżać dookoła, więc robimy to sobie na etapy. Przez ostatnie dwa lata była wschodnia część Polski. Ten jubileuszowy wyścig, no chcieliśmy powrócić tutaj na zachód i stąd właśnie taki pomysł. Zwróciłem się do prezydenta miasta Poznania, do marszałka, do starosty, czy nie byliby zainteresowani, żebyśmy wspólnie razem zrobili tą jubileuszową edycję właśnie 95. urodziny, 80. Tour de Pologne. Dla mnie też jest taka bardzo piękna data, bo jest 30 lat, jak już robimy ten wyścig w tej nowej formule i stąd przyjechaliśmy tutaj do Wielkopolski, do Poznania. Przyjęliśmy się z życzliwym bardzo przyjęciem, no z takim biznesowym też podejściem, że Tour de Pologne to oczywiście jest duże wyzwanie organizacyjne i finansowe, ale też przede wszystkim fajna impreza dla ludzi, dla dzieci, dla młodzieży i też możliwość promowania naszego kraju, naszego regionu, naszych miast na całym świecie, bo ten sygnał, który jest wyprodukowany tutaj w Polsce przez nasze telewizje, trafia do ponad 100 państw na całym świecie. Oprócz sportu, bo wiadomo, sportowo to jest najwyższa liga, to jest kolarska Liga Mistrzów, tu już nic wyżej nie zrobimy, ale te wszystkie rzeczy promocyjne, pierwszy etap wystartuje w Poznaniu i skończy się w Poznaniu. Już nawet możemy powiedzieć miejsca, bo to jest miejsce targów poznańskich, a chcemy zakończyć na torze samochodowym, który ma swój automobil klub, który ma swoje stulecie. Też chcemy, żeby uczcić to i to jeszcze będzie taka fajna meta, nie? Taka trochę jak na Monzie, prawda? Tutaj będzie taki ciekawy ten finish, i myślę, że to też doda taka będzie wartość dodana dla całej imprezy. W ogóle tutaj w Wielkopolsce przejedziemy około 240 kilometrów. Wiele lotnych premii będzie po drodze. Będzie też ustalona taka specjalna premia 95-lecie Tour de Pologne. No i będziemy na pewno włączali górskie etapy. Teraz nad tym pracujemy. Z 3-4 etapy górskie też myślimy o jeździe indywidualnej na czas. Gdzie się skończy? Zawsze dla Tour de France jest Paryż, a dla Polski jest Kraków. Czyli będziemy celowali na Kraków. Czy będzie łatwe ściganie? Wcale nie, bo często tutaj wieją silne wiatry, a dla kolarza najgorszym takim przeciwnikiem to jest góra i boczne wiatry, ranty takie, nie? Ja wolałem jechać pod górę niż na tych rantach, bo jak na rantach się zgubiłeś, to już koniec, już się nie odnalazłeś. Pod górę zawsze mogłeś złapać swój rytm i tam gdzieś gonić ten peleton, także na pewno ten pierwszy etap będzie bardzo szybki, bardzo mocny, długi etap, bo 240 km, czyli na pewno będzie bardzo wymagający, będą drużyny mogły się pilnować, będzie można jakaś tam próba odjazdów i w zależności od warunków też pogodowych, jak to będzie.
20 minut po godzinie 19, audycja w sportowym rytmie na antenie Radia Poznań. Z udziałem olimpijczyków, trenerów i sportowych działaczy z całego kraju. Wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbył się drugi kongres sportu wiejskiego poświęcony poszukiwaniu talentów właśnie w środowiskach małych miast i wsi, także tych wielkopolskich. Oto nasza reporterska relacja.
Jednym z prelegentów Kongresu Sportu Wiejskiego dr Konrad Burdyka, ludowe zespoły sportowe. One wciąż są silne w tym środowisku wiejskim?
Z pewnością, ale musimy pamiętać, że i mamy takie społeczności wiejskie, gdzie LZS-y wrosły już przez te dekady działalności w tkankę społeczną, a mamy takie, gdzie ich pozycja jest troszeczkę może mniej uprzywilejowana i też takie, gdzie one dopiero się rozwijają. I myślę, że Kongres Sportu Wiejskiego jest okazją do tego, aby polska wieś na nowo odkryła potencjał, jaki tkwi w ludowych zespołach sportowych. Potencjał m.in. aktywizacji młodzieży, ale także osób starszych, które przecież często z tego środowiska sportu wiejskiego wychodzą, wyrastają.
To też pewien materiał badawczy jest on związany także z Polską Akademią Nauk właśnie, żeby to śledzić?
Tak, to jest bardzo ciekawy temat badawczy. Temat badawczy, który wraca po wielu latach, bo pamiętajmy, że po 1989 roku organizacje pozarządowe o genezie PRL-owskiej, no to nie był modny temat. Ostatnio na nowo odkrywamy pewne walory, które te organizacje mają, które posiadają i rolę, jaką pełnią w społecznościach wiejskich. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że to są już zupełnie inne organizacje, mówię teraz o LZS-ach, zupełnie inne niż w latach 50. Ta otoczka ideologiczna całkowicie zniknęła. Warto badać, a śmiem twierdzić, że środowisko badaczy, socjologów, wsi w Polsce na żal tego potencjału badawczego czy nośności tego tematu nie dostrzega. Niestety ja próbuję to zmienić w Polskiej Akademii Nauk.
Żeby zmienić sportowy, osiągnąć jakiś sukces, to musi być determinacja. Musi być dążenie do celu i niewyrażanie się, o czym mówił już Wojtek Rudzicki.
Jednym z gości drugiego kongresu sportowiejskiego, mistrz olimpijski w rzucie młotem Wojciech Nowicki, choć tym razem nie było takich pytań o to, jak szybko obracać w kole, bardziej o to, jak pracować, by osiągać takie sukcesy. Fajne przykłady dawałeś także, jeśli chodzi o budowanie wytrwałości i kontakt ze swoimi córkami.
Ja to tak gdzieś tam mogę powiedzieć ze swojej strony, widzę ze swojego doświadczenia. Też jestem właśnie rodzicem, no i staram się te wartości, w których ja byłem wychowany przez swoich rodziców, jakby przekładać na kolejne pokolenie. To są dobre cechy, tak jak właśnie mówiłem na kongresie, ułatwiają po prostu funkcjonowanie codzienne, radzenie sobie z problemami, tak jak właśnie tutaj też ktoś powiedział bardzo mądrze, że jeżeli jest jakiś problem, to nie wiem, no nie załamuje się, tylko myślę, jak go rozwiązać. Dla mnie to jest właśnie czynnik motywujący do działania, że szukam wyjścia, tak, z tej sytuacji, a nie, że go gdzieś tam spycham na bok i uważam, że sam się rozwiąże. I to jest właśnie takie fajne połączenie, no, gdzie próbuję też nauczyć swoich córek.
Fajnie mówił też trener Podlasia Białystok o talencie do pracy. Jest coś takiego, bo Wojciech Nowicki jest wskazywany jako przykład tego talentu do pracy właśnie.
No nie mam pojęcia, ja tak zostałem wychowany przez rodziców. Rodzice zawsze też gdzieś tam raz, że nauczyli mnie pracować, że rzetelnej pracy. Sami gdzieś widziałem, że wszystko, co osiągnęli w życiu, doszli do tego po prostu pracą i swoimi marzeniami. Wyniesione z domu, jak ja to mówię, rodzinne, bo tak mnie wychowali rodzice i staram się też tłumaczyć swoim córkom, że właśnie dzięki pracy, staraniu się i dążeniu do swoich celów, krok po kroku to realizują, kształtują swój charakter, budują swoją właśnie, nie wiem, poczucie wartości, siłę właśnie ducha i to się tak jakby wszystko ładnie wiąże. I gdzieś też myślę, uważam, że po części sport pomaga te dobre cechy gdzieś tam w nas zbudować, utwierdzić i wzmocnić.
To na koniec atomowe pytanie z zupełnie innej bajki, pod wodzą doskonale znanej Poznaniu Asi Fiodorow, wciąż jest trener bohaterką Wojciecha Nowickiego. A Paryż po złoto? Krótkie pytanie.
No na pewno w tym kierunku pracujemy, a co będzie, pokaże czas, tak? Ja zawsze, nie ma czegoś takiego, że są pewniacy w sporcie, czarne konie, nie ma czegoś takiego, są faworyci. Po prostu sport jest właśnie no tyle piękny, jak to mówią, bo jest nieprzewidywalny. No my w tym kierunku będziemy pracować, mam nadzieję, że zdrowie dopiszę przez te 2 lata, będę mógł się w pełni przygotować, Asia dobrze poprowadzi trening i będziemy walczyć o jak najlepsze laury i wyniki.
Przekazać, że wybory zespołu sportowego bardzo dużo robią na rzecz społeczeństwa, na rzecz lokalnej działalności sportowej, rekreacyjnej.
Po raz kolejny organizowany Kongres Sportu Wiejskiego, tym razem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Jeden z organizatorów, przewodniczący Komisji Sportu Wiejskiego PKOL, pan Krzysztof Piasek, jednocześnie wiceprezes Rady Głównej Krajowego Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe.
Problemy, które stoją przed środowiskiem wiejskim w zakresie sportu po pandemii są przeogromne. Szukamy sojuszników pomocy do organizowania imprez.
Wojciech Nowicki, mistrz olimpijski w rzucie młotem, był takim gościem specjalnym, który wyraźnie odnosił się do wartości sportu.
Przypomnijmy też naszym słuchaczom, iż jest to członek LZS-u i uprawiający lekką atletykę w klubie sportowym Podlasie Białystok. I myślę, że to przesłanie, które skierował do uczestników w trakcie panelu, jeżeli zostanie podniesione i przekazane uczestnikom w tych forów legionalnych, będziemy mieli z tego wiele korzyści i pożytku.
Działa pan na forum ogólnopolskim, ale jest pan mocno związany z Wielkopolską. Na co dzień mieszka pan w Olsztynie, działa w Wielkopolskim Zrzeszeniu Ludowych Zespołów Sportowych. Jak nasz region, jeśli chodzi o ten sport wiejski, wygląda na tle innych regionów?
Całkiem dobrze. Też w systemie sportu dzieci i młodzieży, który jest akurat wymierny, zdobywamy około 25% punktów zdobytych przez całe województwo wielkopolskie. Jesteśmy mocni w tradycyjnych dyscyplinach takich popularnych w LZS-ach jak zapasy, lekkoatletyka, piłka nożna, ale kobiet, to naprawdę jesteśmy mocni. I co najistotniejsze, dysponujemy bardzo dużą grupą zaangażowanych działaczy, współpracujących na co dzień z samorządami wszystkich szczebli. Mamy doświadczonych trenerów, którzy potrafią swoją wiedzę, doświadczenie wykorzystać do procesu szkoleniowego, który owocuje właśnie tymi punktami, a później medalami na arenach całego świata.
29 minut po godzinie 19. Polskie Radio Poznań, audycja w sportowym rytmie. Uspokajamy entuzjastów męskiego szczypiorniaka w pierwszoligowym wydaniu. Trzymamy rękę na pulsie. Jeszcze będziemy na Morasku na derbach Grunwaldu z Wolsztyniakiem. Informuje nas na razie poza anteną, że jest remis w tym meczu nasz reporter Dawid Cetrowski. No więc mamy czas, by zająć się także innymi ligowymi dyscyplinami.
To jeszcze meldunek z piłkarskiej ekstraklasy. Widzew Łódź, Raków Częstochowa 0-0. Końcowy wynik tego spotkania piłkarskiej ekstraklasy. Natomiast w ekstraklasie hokeistów na trawie w ten weekend rozegrano 3 spotkania, bowiem mecz Grunwaldu Poznań z Wartą Poznań przełożono na późniejszy termin. Natomiast w meczach rozegranych LKS Rogowo przegrało z Poznańską Politechniką 3-4, Stella Gniezno wygrała ze Startem Gniezno 4-2, a Pomorzanin Toruń zremisował z AZS-em AWF-em Poznań 0-0, ale karne zagrywki Pomorzanin wygrał 5-4.
Trochę trudno, czyta mi się takie wyniki wielkopolskich drużyn, ale trudno. To prawda. Ekstraliga rugbystów, 5. kolejka spotkań. Niestety kolejna porażka ekipy Poznani, wyjazdowa z UP Fitness z Krą Warszawa. Aż, uwaga, 7-101. Master Forum Rugby Łódź pokonała Wentę Pogoncielce też wysoko, 83-7. Arka Gdynia przegrała z Juwenią Kraków 33-45. Gdańska Lechia uległa Ogniwu Sopot, to taki klasyk ekstraligi rugbystów, 34-43, a lubelscy budowlani pokonali Orkana Sochaczew 26-24. No i zerknijmy jeszcze do Superligi piłkarzy ręcznych. Tam mecz w Zabrzu. Górnik gra z Energą MKS-em Kalisz. Mamy 42 minutę tego spotkania i dość wyraźne prowadzenie gospodarzy 21-15. Te ligi rywalizują, a tymczasem...
Rozgrywane jest spotkanie Grunwaldu Poznań.
Ale wcześniej my mieliśmy zajrzeć na Termy Maltańskie.
A waterpolo, faktycznie. Ja już myślę o tej piłce ręcznej i o meczu Grunwaldu Poznań. A na Termach Maltańskich swoje mecze będą rozgrywali poznańscy waterpoliści. I oni szykują się do sezonu, który rozpocznie się w październiku. Dawid Cytrowski sprawdził, co słychać w ekipie waterpolo Poznań.
Tomasz Różycki, prezes klubu Waterpolo Poznań, który już niedługo rozpoczyna kolejny sezon rozgrywek ligowych. No właśnie, kiedy ta inauguracja nastąpi?
Zaplanowana była na 7 października w Ostrosu Świętokrzyskim. Mieliśmy rozpocząć rozgrywki meczem z Krzo. Dostałem dzisiaj telefon, że niestety duża awaria basenu i najprawdopodobniej spotkanie zostanie przełożone, więc ten swój 12 sezon w Ekstraklasie najprawdopodobniej rozpoczniemy meczem na Termach Maltańskich w niedzielę 20 bodajże 3 października meczem z Arkonią Szczecin.
Jak duże zmiany przed tym sezonem zaszły w drużynie?
Nieduże. Udało nam się utrzymać cały skład. Doszło 2 nowych zawodników, naszych też kolegów i na pewno jeszcze bardziej wyrównaną kadrę będziemy mieli. No i wierzę, że będziemy walczyli o te najwyższe cele, tak jak w zeszłym sezonie.
No właśnie, to jest dość zawsze enigmatyczne pojęcie, walczenie o najwyższe cele. Stawiacie sobie jakiś taki konkretny powtórzenie tego wyniku, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o takie mentalne przygotowania przed tym sezonem?
No mentalnie to jesteśmy bardzo mocni. W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z każdą z drużyn. Tak, w tej grupie mistrzowskiej zdobyliśmy najwięcej punktów. Tylko, że punkty przychodziły z sezonu zasadniczego, więc udało nam się walczyć tylko brązowy medal. I bardzo byśmy chcieli w tym sezonie nadchodzącym stanąć na podium.
Inna sprawa, że takie mam wrażenie, że ta właśnie runda mistrzowska gdzieś trochę rozbudziła apetyty, bo to pokazuje, że jesteście absolutnie w stanie walczyć z każdym, nawet o te medale z najcenniejszego kruszcu.
Dokładnie tak. Wiemy, czujemy, że jesteśmy silni. Musimy dobrze wejść w sezon, tak, więc szkoda, że nie ma tego meczu z Krzyżostrowiec, bo to było takie pierwsze przetarcie. Później nam zostanie już ten drugi mecz z Arkonią Szczecin. To powiem tak, na tą chwilę wydaje nam się, że drużyny troszkę słabsze od nas, więc dużo by nam dało rozegranie tych spotkań. Będziemy walczyć w każdym meczu o jak najwięcej punktów, a co to będzie, to czas pokaże, bo tutaj sezon z różnych przyczyn może być ciężki, ale to zobaczymy, co czas pokaże.
A najwięksi faworyci tego sezonu, bo tak pewnie obserwujesz, czy te przepływy kadrowe, czy jak to wygląda, jeśli chodzi o taki potencjał poszczególnych rywali, kto może być takim najgroźniejszym przeciwnikiem?
No Bytom. Ta drużyna, z którą wygraliśmy w ostatniej kolejce i ten mecz dał nam brązowy medal, znacząco się wzmocnił, więc wydaje się, że jest niekwestionowanym faworytem do tytułu mistrza Polski. Drużyny Alfy Gorzów, drużyna USTW Łódź i Uniwersytetu Warszawskiego plus my, to będą się tak naprawdę według mnie liczyły w walce o medale.
Poczekamy sobie jeszcze troszkę na mini-magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, bo cały czas o piłce zresztą mówimy. Przed momentem piłka wodna z Dawidem Cytrowskim. Mówiłem o przesunięciu leciuteńkim w czasie, żeby to wszystko miało rytm audycji w sportowym rytmie. No to teraz będzie o piłce ręcznej ponownie. Derby Wielkopolski w pierwszej lidze szczypiornistów w hali uniwersyteckiej na Poznańskim Morawsku przy ulicy Zagajnikowej. Dawid Cytrowski ogląda to spotkanie dosyć niespodziewanie. Przez większą część meczu prowadziła ekipa Wolsztyniaka. Czy do sensacji, no może nie sensacji, ale niespodzianki coraz bliżej?
Już można powiedzieć, że do tej dużej niespodzianki doszło, ale przebieg tych ostatnich sekund naprawdę trzeba przyznać bardzo emocjonujący. 25-24 zwycięstwo Wolsztyniaka niespodziewane w Poznaniu. A jak wyglądały te ostatnie sekundy? Długo utrzymywał się remis po 24, natomiast ta decydująca bramka była na 3 sekundy przed końcową syreną. A jeśli rzucać takie bramki, to nie mógł czynić tego absolutnie nikt inny jak grający trener i kapitan drużyny Wolsztyniaka, czyli pan Marcin Pietruszka, doświadczony piłkarz ręczny. On wziął tę odpowiedzialność na siebie, wyszedł na czystą pozycję, nie zadrżała mu ręka w tej ostatniej akcji i tak jak mówiłem, na 3 sekundy przed końcem dał przyjezdnym to niespodziewane, można nawet powiedzieć sensacyjne zwycięstwo Beniaminka Wolsztyniaka nad Grunwaldem Poznań. Dość powiedzieć, że to jest pierwsze zwycięstwo Wolsztyniaka w tym sezonie, a dla Grunwaldu już druga porażka, a w dodatku druga przed własnymi kibicami. I mam takie wrażenie, że wszyscy, jeśli chodzi o wojskowy zespół, marzą już tylko o tym, żeby remont w hali na Newtona jak najszybciej się zakończył i żeby przenieść się z Morawska na Newtona, żeby poczuć te własne ściany, bo może to będzie jakieś nowość, jakieś odmienienie dla wojskowych, którzy w tym sezonie na razie zawodzą. Dziś przegrali sensacyjnie z Wolsztyniakiem 24-25.
O czym informował Dawid Cytrowski, a my zaglądamy na parkiet do Zabrza. Tam mecze Superligi PGNiG piłkarzy ręcznych Górnika z Energą KS.
13 minut do końca i rośnie przewaga Górnika Zabrze, który prowadzi prowadzi z Energa MKS-em 25-18. Przypomnę, że Arget Ostrowia dzisiaj za 2 punkty wygrała z Wybrzeżem Gdańsk, bowiem mecz zakończył się remisem 30-30, a karne zagrywki Ostrowia wygrała 11-10.
A w trakcie trwania naszej audycji napisał także SMS-a prezes Argety KPR-u Ostrowi, pan Jakub Kaszuba, który uzupełnił skład naszych gości w sportowej arenie w najbliższy wtorek 5 minut po 21. Rozmawiać będziemy właśnie o piłce ręcznej i o ekipie wielkopolskiego Beniaminka, czyli Argety KPR Ostrowi. W studiu będziemy gościć właśnie pana prezesa Jakuba Kaszubę, trenera Macieja Nowakowskiego. Będzie także znakomity i doświadczony zawodnik Marek Szpera. Polecamy sportowa arena z Argety KPR-em Ostrowią we wtorek o 21.05, a u nas za niespełna 3 minuty długo przez państwa oczekiwany dzisiaj mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole. Będzie takie wprowadzenie, prolog do mini magazynu piłkarskiego Wielkopolskie Gole, bo te gole będą padać na podpoznańskich stadionach. Od najbliższego wtorku na 3 takich obiektach odbędą się bowiem kwalifikacje Mistrzostw Europy Pań do lat 19. Kto i gdzie dokładnie zagra? Posłuchajcie państwo o szczegółach tej imprezy.
Wraca międzynarodowe granie reprezentacyjne na boiska piłkarskie w Wielkopolsce, dokładnie pod Poznaniem. 3 stadiony będą miejscem turnieju kwalifikacyjnego Mistrzostw Europy Kobiet do lat 19. Maciej Chłodnicki, dyrektor Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej. Kto i o co będzie grał w Wielkopolsce?
Po raz kolejny do Wielkopolski przyjeżdżają reprezentacje. W tym roku zjeżdża tutaj Irlandia, Irlandia Północna oraz Francja. Są to drużyny U19 kobiet, walczą o awans do Mistrzostw Europy. Jest to pierwsza runda kwalifikacyjna. Reprezentacja Polski od soboty rozpocznie przygotowania do tych eliminacji.
3 stadiony. Najważniejsza kwestia. Kto z kim, gdzie zagra, gdzie kibice mają się udać na mecze Polek?
Tradycyjnie już od wielu lat gościmy na wspaniałym obiekcie w Plewiskach. Dodatkowo też mecze będą się odbywały w Pobiedziskach i w Swarzędzu. Wszystkie mecze reprezentacji Polski będą odbywały się w Plewiskach. Już 4 października Francja zagra z Irlandią Północną w Swarzędzu o godzinie 11, a Polska zmierzy się z Irlandią o godzinie 14 w Plewiskach. Po kilku dniach Irlandia przeniesie się do Swarzędza i zagra bratobójczy, można powiedzieć, pojedynek z Irlandią Północną o godzinie 11, a Polki tym razem zagrają jako drużyna przyjezdna, można powiedzieć, z drużyną z Francji o godzinie 14 w Plewiskach. I ostatnia runda, czyli ostatnie pojedynki odbędą się o tej samej godzinie, o 14, zarówno w Pobiedziskach, jak i w Plewiskach. Polska zagra z Irlandią Północną, a Francja z Irlandią.
Wszystkie te stadiony, czyli w Plewiskach, w Swarzędzu i w Pobiedziskach, gościły już różne międzynarodowe rozgrywki. Można powiedzieć, że są sprawdzone w boju?
Tak, te stadiony już od wielu lat reprezentują Wielkopolskę. Mam nadzieję, że w kolejnych latach powstaną nowe obiekty i będziemy też mogli tam organizować międzynarodowe spotkania.
Reprezentacja Polski już wcześniej przyjedzie do Wielkopolski. Gdzie tutaj będzie trenować?
Drużyna będzie stacjonowała w hotelu Focus w centrum miasta, a będą trenowały przez cały tydzień na obiektach poznańskich sportów i rekreacji na ulicy Harcerskiej.
Kto jest trenerem reprezentacji Polski kobiet U19?
Oczywiście pani Katarzyna Parlewicz.
Trzymajcie państwo kciuki za polskie piłkarki podczas turnieju kwalifikacji Mistrzostw Europy na stadionach w naszym regionie. Grzegorz, pierwsze spotkanie, przypomnijmy, kiedy?
Polek o godzinie 14 z Irlandią Północną w Plewiskach. Najbliższy wtorek, później piątek 14 i przyszły poniedziałek 14. Polki wszystkie mecze rozegrają w Plewiskach. Warto się wybrać i kibicować. Chociaż szkoda, że nie ma piłkarek z naszych klubów akurat w reprezentacji Polski. Ale może...
Ale my zatrudnię drużyny w piłkarskiej męskiej drugiej lice. Lech II Poznań pod wodzą Artura Węski grał wczoraj wyjazdowy mecz w Olsztynie z tamtejszym Stomilem. Filip Wilak i Tomasz Cywka zdobywali gole dla drużyny drugiej drużyny Kolejorza, ale mecz skończył się remisem 2-2, bo wcześniej Mateusz Maćkowiak i Piotr Kurbiel trafiali dla ekipy z Olsztyna. A trwa spotkanie na stadionie w Kaliszu. KKS Kalisz walczy obecnie z drużyną Hutnika Kraków. To spotkanie w tej chwili ma 42 minutę i dobra informacja, bo Kaliszanie prowadzą 1-0 w 38 minucie. Gola dającego prowadzenie gospodarzom strzelił Bartłomiej Putno. W innych spotkaniach piłkarskiej drugiej ligi Garbarnia Kraków przegrała z Zagłębiem Lubin 0-1. Olimpia Elbląg pokonała Kotwice Kołobek 2-0. Górnik Polkowice przegrał z Radunią Stężyca 0-1. Motor Lublin zremisował z Siarką Tarnobrzeg 0-0. Pogoń Siedlce zremisowała z Wisłą Puławy 1-1. Rezerwy Śląska Wrocław przegrały ze Zniczem Pruszków 1-3. A w 80. minucie spotkania Polonii Warszawa z GKS-em Jastrzębie jest remis 0-0. Przypomnę, w Kaliszu 43. już minuta i prowadzenie KKS-u w meczu z Sutnikiem Kraków 1-0.
10. kolejka spotkań w grupie drugiej piłkarskiej trzeciej ligi. Oto wyniki. Błękitni Stargard pokonali Unię Janikowo 3-1. Kartuzja przegrała z Zawiszą Bydgoszcz 1-2. Polonia Środa wygrała z Rezerwami Pogoni Szczecin 2-0. Olimpia Grudziądz przegrała z KP Starogard Gdański 1-3. Gdynia wygrała z Bałtykiem Gdynia 3-2. Stolem Gniewino pokonał Unię Swarzędz 4-1. Świt Skolwin wygrał z Pogonią Nowe Skalmierzyce 6-0. Unia Solec Kujawski zremisowała z Jarotą 2-2. A Sokół Kleczew przegrał z Winetą Wolin 1-2.
Piłkarska czwarta liga w naszym regionie. 10. kolejka spotkań, oto wyniki. Kotwica Kórnik wygrała z Polonią Marcinkami Kępno 3-1. Wiktoria Skarczew zwyciężyła Mieszka Gniezno 5-3. Korona Piaski wygrała z Wartą Międzychód 3-1. Lipno Stęszew zremisowało z Polonią Leszno 1-1. Notecie Czarnków zwyciężyła Huragan Pobiedziska 4-0. Wiktoria Września pokonała LKS Gołchów aż 7-1. Ternowia Ternowo Podgórne zremisowała z Centrum Ostrów Wielkopolski 1-1. Iskra Szydłowo wygrała z SKP Słupca 5-1. Anielwa Wągrowiec zremisowała z Obrą Kościan 3-3.
Grupa Wielkopolska pierwsza piątej ligi piłkarskiej. Oto wyniki 8. kolejki. Meblosz Swarzędz zremisował z Pogonią Łobrzenica 0-0. Zamek Gołańcz wygrał z Lechią Kostrzyn 6-0. Leśnik Margonin przegrał z Piastem Kobylnica 1-2. Kłos Budzyń wygrał z Czarnymi Czerniejewo 3-1. Polonia Chodzież wygrała ze Spartą Oborniki 6-0. Orkan Śmiłowo przegrał z Konkordią Murowana Goślina 1-4. Bełna Skoki zremisowała z Błękitnymi Wronki 1-1, a Lubuszanin Trzcianka przegrał z Koroną Stróżewo 1-3.
Grupa Wielkopolska druga piłkarskiej piątej ligi. 8. kolejka spotkań. Polonus Kazimierz Biskupi, Polanin Strzałkowo, remis 1-1. GKS Dopiewo wygrał z Wielkopolską Komorniki 3-1. Także 3-1 Kłosę za Niemyśl zwyciężył Górnika Konin. Nasza dyskobolia Grodzisk Wielkopolski wygrała z Płomieniem Przeprostynia 4-0. Olimpia Koło pokonała Przemysłowa Poznań 2-1. Akademia Piłkarska Rejsa Poznań nie przegrała z Polonią Golina 0-3. Sokół Pniewy zremisował z drugą drużyną Polonii Środa Wielkopolska 1-1. Trwa jeszcze mecz Wiary Lecha Poznań z Orkanem Chorzemin.
Grupa trzecia piątej ligi wielkopolskiej pauzowała w tej kolejce Kania Gostyń, natomiast Astra Krotoszyn wygrała z GKS-em Rychtal 2-0. Orzeł Mroczyń pokonał Wartę Śrem 2-1. Krobianka zremisowała z Piastem Poniec 2-2. Rezerwy KKS-u Kalisz zremisowały z Piastem Czekanów 1-1. Rawia w Rawiczu przegrała z Ostrowią 0-2. Wiktoria Ostrzeszów przegrała z Zawiszą Łęka Opatowska 0-4, a Zewka Kobyla Góra zremisowała z Białym Orłem Koźmin 1-1.
To jeszcze teraz o futsal ekstraklasie w tym sezonie. W tej serii spotkań pauzowała ekipa futsalu Leszno, za to wystąpili to udanie w Łodzi w meczu z Widzewem zawodnicy Red Dragons Pniewy. Wygrali to wyjazdowe spotkanie aż 5-1. Dwa gole dla Czerwonych Smoków Mateusza Kosteckiego, a po jednym trafieniu Mekyty Starożuka, Piotra Błaszyka i Adriana Skrzypka. Widzew Łódź, Red Dragons Pniewy 1-5. W innych meczach tej kolejki BSF Boknia pokonał Pirek z Chorzów 6-1. FC Toruń wygrał ze Słonecznym Stokiem Białystok 6-3. Akademicy z UŚ z Katowic zremisowali z Legią Warszawa 2-2. AZS UW Wilanów także 2-2 zremisował z Dremanem Opole Kombracice, a rekord Bielsko-Biała rozgromił Red Devils Chojnice 10-0.
Teraz o młodzieżowym futbolu. Już rozkręcony nowy rok szkolny, a skoro nabrał tempa nowy rok szkolny, to nabrał tempa także nowy rok sportowy. Jeśli chodzi o sport dzieci i młodzieży i futbol, rozpoczynają swoją działalność zintensyfikowaną akademie piłkarskie, także ta, która związana jest oczywiście z Mistrzem Polski.
Wystartował rok szkolny 2022-2023, no to pewnie już na gorąco też wystartowały wszystkie piłkarskie szkółki. Lech Poznań Futbol Akademii pod wodzą dyrektora Dominika Czapczyka. Mam rację?
Wrzesień to gorący okres. Rodzic dobiera zajęcia dodatkowe dla swoich dzieci zawsze w okresie roku szkolnego, czyli od września do czerwca kolejnego roku. Rodzice naszych najmłodszych podopiecznych wybrał zajęcia w Lech Poznań Football Academy i dołączył do naszych struktur. Chłopcy i dziewczynki od 4 do 12 roku życia.
Rozmawiamy tutaj w gabinecie dyrektora Dominika Czapczyka na stadionie przy ulicy Bułgarskiej. Tam sporo też takich fajnych rzeczy, typu naklejki, typu plany lekcji, specjalne też naklejki z ocenami postępów. Staracie się najmłodszych wdrażać do pewnego funkcjonowania w grupie, jednocześnie do podnoszenia takiej sportowej jakości, mówiąc bardzo poważnym językiem, za poważne pewnie.
Dostosowujemy się do realiów. Dzieci chcemy zachęcać w różnoraki sposób do tych zajęć. Oprócz odpowiedniej jakości marki Lecha i fajnych zabaw i gier z piłką, dziecko po każdym treningu otrzymuje od trenera naklejkę z komunikatem, czy pracował odpowiednio na zajęciach, czyli może być komunikat świetnie, dobra robota, bądź też popraw się, jeżeli dziecko nie jest zaangażowane do tych zajęć. Jeżeli dziecko zbiera 50 naklejek, a otrzymuje od nas taką specjalną tablicę motywacyjną, która, jak wiemy, jest bardzo ważnym elementem wyposażenia pokoju dziecięcego, dziecko zbiera 50 naklejek, otrzymuje puchar. Tych pucharów może zdobyć w sumie kilkadziesiąt, jeżeli zacznie u nas wcześniej treningi i przez kilka lat będzie naszym podopiecznym. Mamy już swoich podopiecznych w Rogoźnie, w Olsztynie, w Poznaniu, którzy odbyli 500 treningów w ramach Lech Poznań Football Academy. Łatwo policzyć, mają 10 pucharów na swoim koncie.
To już są prawdziwi rekordziści. Powiedziałeś też o tych kilku lokalizacjach tutaj w Wielkopolsce, ale wiem, że nie ograniczacie się tylko wyłącznie do naszego regionu. Ile jest w sumie lokalizacji szkoły piłkarskiej dowodzonych przez Lech Poznań Football Academy?
Mamy teraz 54 lokalizacje w kilku województwach w Polsce. Jesteśmy w Lubuskiem, Kujawsko-Pomorskim, w Podkarpackim, Świętokrzyskiem. Oczywiście w Wielkopolsce największa liczba tych lokalizacji. Nadal zgłaszają się do nas osoby, które chętnie otworzyłyby oddział Lecha w mieście czy w miejscowości, w której operują. Natomiast nie zawsze jest to dla nas korzystne. Bardziej chodzi o to, musimy zwracać uwagę na realia kibicowskie. Niekoniecznie musimy być w każdym miejscu.
To zdobycie Mistrzostwa Polski przez piłkarzy Lecha, tej pierwszej drużyny w 2022 roku, sprawiło, że to zainteresowanie przynależeniem do tych szkółek piłkarskich Kolejorza zrobiło się większe, czy już było bardzo wysokie?
Było wysokie, ale rzeczywiście poprzedni sezon Ekstraklasy i nasz piękny jubileusz sprawiał, że była niesamowicie dobra atmosfera wokół klubu. Wyniki pierwszej drużyny, rywalizacja do samego końca w Pucharze Polski, zdobycie mistrzostwa, obchody stulecia sprawiły, że znowu stało się modne kibicowanie Lechowi, bycie na stadionie, czy też jeżeli ma się syna lub córkę, posłanie go na treningi do naszych struktur. Więc odczuliśmy to, cieszymy się, że ostatnie wyniki sprawiają, że znów jest dobrze wokół klubu.
Jesteście podstawą tej naprawdę wielkiej piramidy Kolejorza jako Lech Poznań Football Academy, ale chcę dopytać, czy też zwracacie uwagę na coś takiego jak identyfikacja z klubem, bo te sprawy stricte sportowe to jest jedna rzecz, ale to jest też budowanie, wzmacnianie tej marki poprzez dołączanie kolejnych pokoleń i ich rodziców?
To jest też jedna z naszych misji, żeby wychowywać pokolenia kibiców Lecha Poznań. Silną grupą jesteśmy, jeżeli chodzi o frekwencję na trybunach. Nasze dzieci mają darmowe bilety na mecze Lecha. Rodzice te bilety kupują za 50% wartości biletu. Tym samym sprawiamy, że tych kibiców jest więcej na trybunach. Trener kończy zajęcia zawsze okrzykiem ku chwale klubu. Dzieci trenują i grają w koszulkach z herbem Lecha na piersi. Jestem pewny, że wychowamy kibiców na kilkadziesiąt kolejnych lat.
To jeszcze powiedzmy o jednym pomyśle, który sygnalizowaliśmy już na antenie Radia Poznań w magazynie piłkarskim Kolejorz, czyli uruchomieniu waszych punktów w przedszkolach.
Tak jest, w październiku rozpoczynamy zajęcia w 10 przedszkolach w Poznaniu i okolicach. Zachęcamy gorąco do rejestracji dzieci.
Co w tych przedszkolach się będzie działo? Trochę to się będzie różnić od tych szkółek typowych, które już funkcjonują?
Zajęcia będą nieco krótsze. Dla rodzica o tyle jest to komfortowe, że pozostają dzieci w murach danej placówki oświatowej, czyli najczęściej po godzinie 13 te zajęcia się będą odbywać. One trwają między 30 a 40 minut, a po czym bardzo gorąco zachęcamy na popołudniowe zajęcia w ramach lokalizacji w różnych dzielnicach Poznania.
To jeszcze powiedzmy, gdzie te wszystkie informacje można znaleźć, żeby stać się oficjalnie członkiem tej kolejorzowej rodziny?
Wszystkie informacje dostępne są na stronie lpfa.pl.
Zachęcamy do skorzystania z oferty wszystkich szkółek piłkarskich i akademii, bo nie brakuje ich przy największych klubach, ale także niezależnych. Natomiast by skutecznie zarządzać na przykład piłkarską akademią, dobrze być wykształconym menadżerem sportowym, który ma też wiedzę teoretyczną i praktyczną. Jeśli chodzi o wiedzę teoretyczną, no to nie brakuje kierunków studiów i szkoleń, na których można taką wiedzę pozyskać. O jednym z takich kierunków przy Poznańskim Uniwersytecie Ekonomicznym w kolejnej naszej rozmowie.
Dr Adam Metelski, adiunkt Katedry Edukacji i Rozwoju Kadr Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Jest pan także zaangażowany w pewne studia dotykające bardzo mocno sportu.
Studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Studia podyplomowe dotyczące zarządzania w sporcie. Stwierdziłem, że nasza uczelnia kształci wielu świetnych menadżerów. Dlaczego nie kształcić menadżerów akurat z zakresu sportu? Więc pomyślałem, że wykorzystując naszą kadrę, wielu wyśmienitych profesorów i doktorów, a także znajomości, które posiadam tutaj w świecie sportu i zarówno w koszykówce, jak i w piłce nożnej, także w innych dyscyplinach. Warto stworzyć takie studia dla osób, które chcą pracować w sporcie, chciałyby w przyszłości zarządzać klubem, albo teraz zarządzają klubem, ale chciałyby uzupełnić swoją wiedzę, poszerzyć horyzonty, zobaczyć co można stosować z zakresu może innych dyscyplin, co stosuje się na zachodzie, co stosuje się w najlepszych klubach i przedstawić to na studiach podyplomowych. Dlatego taką ofertę stworzyłem. Studenci są bardzo zadowoleni. Udało się zaprosić wiele ciekawych wykładowców, więc myślę, że tutaj ciekawy projekt.
Można spotkać się takie tematy jak marketing sportowy, sportowy rynek pracy, psychologia sportu, prawo w sporcie, a nawet medycyna w sporcie, czy bardziej ogólnie zarządzanie organizacją sportową. To spektrum wiedzy, która w jakim czasie może być nabyta, te studia, jak wyglądają w wymiarze czasowym?
Jest to 10 miesięcy. Taki typowy rok akademicki zaczynający się w październiku, a studia kończą się w czerwcu. 150 godzin to jest podzielone na zjazdy weekendowe, czyli co trzy tygodnie odbywa się zjazd, gdzie zajęcia są w sobotę, w niedzielę od rana do późnego popołudnia, w zależności jaki akurat jest plan.
Wracając do pana koszykarskiej kariery, to rzeczywiście też ma wpływ ta bliskość sportu na tematykę, którą pan zajmuje się w katedrze na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu?
Tak, no staram się naukowo badać temat sportu. Akurat w ostatnim czasie może bardziej skoncentrowałem się na piłce nożnej niż na koszykówce, ale staram się te aspekty ekonomiczne w sporcie badać, bo jest ich dużo i są według mnie tutaj bardzo ciekawe. W Polsce może ten temat jeszcze nie jest aż tak bardzo popularny, a ekonomia sportu na świecie, w krajach anglosaskich jest na bardzo wysokim poziomie, więc warto zajmować się tym tematem.
Gdzie można poszukać informacji, gdyby ktoś, słuchając naszej rozmowy, zechciał w tej kolejnej edycji studiów wziąć udział?
Na pewno jeśli piszę w wyszukiwarkę UEP Manager Sportu, to tutaj wszystkie informacje będą dostępne. Na pewno pomoże, jeśli ktoś myśli o pracy w sporcie albo chce rozwinąć się jako osoba, która już pracuje, ale też chcę zdobyć takie nowe kompetencje i jeszcze lepiej, jeszcze efektywniej pracować.
Oj, dużo tej edukacji, no ale cóż, we wrześniu wystartował rok szkolny, październik to oczywiście studia i te stacjonarne i zaoczne i także studia podyplomowe. To życzymy powodzenia wszystkim i najmłodszym przedszkolakom i uczniom i licealistom, gimnazjalistom, tym, którzy uczą się w technikach, ale nie zapominajcie także o sporcie, myślę tutaj i o studentach i o tych bardziej dorosłych, bo to ważne. My też nie zapomnimy w Radiu Poznań o sporcie w najbliższym tygodniu, o piłce nożnej też, bo jutro na antenie naszej miejskiej stacji MC Radia od 19:00 mecz Warta Poznań gościć będzie we Wrocławiu i zagra tam ze Śląskiem. W czwartek od 18:45 mamy mecz Ligi Konferencji Europy na stadionie przy Bułgarskiej. Kolejorz zagra z HPL-em Berszewa. Oczywiście tutaj już transmisja na antenie Polskiego Radia Poznań. Potem przeskoczymy w sobotę, 8 października, znowu do MC Radia, ale szlagierowy taki mecz na Łazienkowskiej w Warszawie. Legia podejmie ekipę poznańskiej Warty. Legia ma taki serial walk z poznańskimi drużynami, a w następną niedzielę zapraszamy Państwa do audycji w Sportowym Rytmie już od 17:05, po 17:30 z Grzegorz. Razem będziemy mieli okazję skomentować mecz Lecha z Radomiakiem Radą.
W 12 kolejce Ekstraklasy.
No teraz sobie przypomnijmy o tym, co działo się dzisiaj.
Dzisiaj między innymi trzy mecze jeszcze 11 kolejki. Widzew Łódź zremisował z Rakowem Częstochowa 0-0. Jagiellonia Białstok wygrała z Koroną Kielce 4-1, a Miedź Legnica przegrała ze Stalą Mielec 0-2. W spotkaniu drugoligowym KKS Kalisz do przerwy prowadzi z Hutnikiem Kraków 1-0. W derbach Manchesteru padło aż 9 goli, bo City pokonali United 6-3. trzech. Dzisiaj także w sportach halowych wydarzenia z udziałem wielkopolskich drużyn w ekstraklasie koszykarzy. BM Stal Ostrów Wielkopolski wygrała na wyjeździe z Czarnymi Słupsk 90-66. W Superlidze Szczypiornistów kończy się spotkanie w Zabrzu. Górnik w ostatniej minucie prowadzi zakończone w tym momencie. Zatem można już powiedzieć w trybie dokonanym. Górnik Zabrze wygrał z Energą MKS-em Kalisz 32-25. Lepiej spisała się dzisiaj Ostrowia, która we własnej sali za dwa punkty wygrała z Wybrzeżem Gdańsk. Remis 30-30, ale w karnych Ostrowia lepsza od Wybrzeża 11-10. I także dzisiaj emocjonowaliśmy się na żywo w trakcie naszej audycji meczem pierwszoligowym Szczypiornistów Derbowym Grunwaldu Poznań z Wolsztyniakiem w sali na Morasku. Rzutem na taśmie Wolsztyniak wygrał z Grunwaldem 25-24.
Proszę Państwa, i to już wszystko w dzisiejszym wydaniu audycji w sportowym rytmie na antenie Polskiego Radia Poznań. Widzimy taki dynamiczny ruch za szybą. Tam już chyba o wyższości Beethovena nad Janem Sebastianem Bachem na przykład rozmawiają Ewa Mikołajewska.
Jesteśmy za 5.12, jeśli chodzi o konkurs Wieniawskiego.
To mogą być emocje.
Emocje wielkie będą.
Tak, jest.
Nie mniejsze niż sportowe.
I także na naszej radiowej antenie serdecznie polecamy, bo ta wielka impreza wiolinistyczna będzie obecna w Polskim Radiu Poznań. Wiemy wszystko o tej radiowej ramówce. My polecamy Państwu piłkarskie transmisje. A dzisiaj pięknie się kłaniamy. Krzysztof Jankowski audycję zrealizował, przygotowali i prowadzili.
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Rotajczak. Dziękujemy. Do usłyszenia.